To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Dzień dobry Państwu. W studiu Magdalena Ogórek, Telewizja Polska.
Dzień dobry, witam.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Andrzej Rafał Potocki, Tygodnik Sieci i Piotr Semka, Tygodnik Do Rzeczy. Proszę Państwa, podsumowanie wydarzeń tygodnia rozpoczynamy od wydarzeń w Pucku, uroczystości stulecia zaślubin Polski z morzem, powrotu Polski nad Bałtyk, zakłócone przez bojówki Komitetu Obrony Demokracji, czy post Komitetu Obrony Demokracji, bo nie wiadomo, jaka tu jest formalna afiliacja, ale zakłócone uroczystości. Zobaczmy, jak to wyglądało. Posłuchajmy.
Cześć wam, Boże Kaszubi.
Polacy przeżyli i przetrwali w tamtym okresie.
Przyjeżdża do nas nasz prezydent i od razu taki akt właściwie nienawiści, można powiedzieć, tak? No bo inaczej tego nie odbieram.
To nie byli mieszkańcy Pucka, to nie byli powiatu puckiego. Przyjechali nie wiadomo akurat znaczy skąd, nie przystoi. Kaszubi akurat znaczy witają każdego gościa.
Żeby przede wszystkim w kampanii zostały zachowane zasady pewnej kultury, kultury politycznej i kultury bycia, bo to jest dla mnie najistotniejsze.
Dużo komentarzy wzbudził fakt, że tuż po tym incydencie kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z tą grupą, która zakłócała uroczystości. Było takie bardzo serdeczne spotkanie. Pytanie do Magdaleny Ogórek. Dlaczego pani Kidawa-Błońska nie przeprosiła mimo apeli, nie przeprosiła za ten incydent?
Z prostego względu. Już kilka dni później pojawiły się w sieci takie doniesienia, że to sztab Małgorzaty Kidawy-Błońskiej powiedział, żeby zbrutalizowała kampanię, że kandydatka dostała taką sugestię, żeby zmienić formułę, ponieważ jest odbierana jako mdła i nijaka. I seria wpadek, którą zaliczyła do tej pory, potrzebowała jakiegoś mocnego przykrycia. I w tym momencie, jeżeli mamy do czynienia z aktem hejtu, który jest moim zdaniem odsłoną taką samą jak sok z buraka. To są wszystko naczynia powiązane, bo to jest ten sam poziom hejtu, jaki zobaczyliśmy. To są te same narzędzia i stwierdzono, że w ten sposób będzie odwracanie uwagi od tego, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest w stanie merytorycznie zabrać głosu na antenie. Nie radzi sobie bez kartek, nie radzi sobie bez promptera, ale też nie jest w stanie na przykład, będąc w jakimkolwiek programie, nawet w tak zwanych mediach sprzyjających, sformułować takiej myśli, która będzie merytoryczną myślą, jakimś przesłaniem kampanii.
Czyli to ma być taki wrzask, szarpanie za nogawki prezydenta, demolowanie jego kampanii?
Tak, bo chodzi o to, żeby dać takiego, ja powiem brzydko, szczura wrzucić, który będzie mówił, że jednak ten Andrzej Duda to wcale nie jest tak, jak tutaj nam się wydaje, że 46%, że fantastycznie, że świetny prezydent. Proszę o to, jest grupa ludzi, która odważyła się powiedzieć, co myśli o panu prezydencie. Tylko nikt nie wie, że to są bojówki, które przemieszczają się po prostu po Polsce, bo to jest taki konglomerat osób.
Mamy oświadczenie Kaszubu, że to nie byli Kaszubu. Szubi mieszkańcy też się wypierają, prawda?
To jest zorganizowana akcja, to są bardzo podobnie zorganizowani ludzie, którzy tutaj codziennie pod Telewizją Polską, tu pod tym gmachem na Placu Powstańców, wędrują w czasie wiadomości, wykrzykują swoje hasła. To jest ten sam modus operandi. To dokładnie tak wygląda. Ktoś na to daje pieniądze, bo ci ludzie nie jeżdżą za darmo i nie jeżdżą dla idei, bo to jest logiczne, że nie spędzą tylu tygodni na formułowaniu takich bojówek i działaniu. I tak to będzie wyglądało niestety. Takie działania będą się nasilać.
Andrzej Rafał Potocki, no mamy tutaj sytuację, gdy zakłócono uroczystości z okazji 100. rocznicy zaślubin z morzem. Czyli to jest bardzo ważne wydarzenie historyczne, bardzo ważna rocznica. No, czyli w pewien sposób tutaj podeptano samą ideę państwa polskiego.
Ta rocznica była też bardzo ważną rocznicą dla Kaszubów. Ze środowisk gdańskich wiem, że Kaszubi potraktowali to bardzo osobiście i czują się obrażeni. Aczkolwiek miało być inaczej i była to zaplanowana akcja, pod którą chciano podpiąć Kaszubów, w tym sensie, że już wcześniej w mediach opozycyjnych na portalach pojawiała się informacja, że Kaszubi, bo akurat w Pucku wygrywa Platforma Obywatelska, że Puck właśnie jest proplatformerski i w Pucku będzie powitanie Andrzeja Dudy, bo już się Puck szykuje i będzie to w cudzysłowie gorące powitanie. I tak rzeczywiście się stało. Czyli ta akcja była już zapowiadana w prasie, jakoby to Kaszubi wyrażali swój gniew i swój sprzeciw przeciwko kandydaturze i postaci prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. No tutaj media obnażyły, jak to wyglądało w rzeczywistości, że to była grupka 20-30 osób. Jednak ta obraza pozostała i przez kilka dni Kaszubi, czego dowodem było stanowisko prezesa Związku Kaszubsko-Pomorskiego, który potępił całą tą operację, przyznając, że Kaszubów tam było dużo, ale nie brali udziału w tym występie grupy właśnie tej spod telewizji, o której Magda wspominała, bo też te twarze dla mnie były znajome, często je tu
Ale kandydatka nie przeprosiła, a mówiła sama kilka dni temu, musimy być lepsi, mówiła, że totalność opozycji to nie jest dobry pomysł.
No więc skoro to była zorganizowana akcja, a była zorganizowana akcja, to znaczy, że liczyła się z konsekwencjami. I dlaczego ma teraz przepraszać, skoro przedtem zgodziła się na wzięcie udziału w takiej operacji? Bowiem uważam, że te powitanie spontaniczne, nigdy nie widziałem tak, dawno już nie widziałem tak uśmiechniętej Kidawy Błońskiej od ucha do ucha rozradowanej, jak się ściskała z tymi krzykaczami. To dlaczego ma teraz przepraszać? No to jest konsekwencja tego, że
ja błagam tylko pokazuje jedno słowo,
twardą, pokazuje twardą swoją twarzę. Ona jest twarda. Ona potrafi też ugryźć i zaatakować.
Jedno zdanie tylko. Słuchajcie, to samo robi Magdalena Adamowicz, która mówi, miała mieć walkę z hejtem na sztandarach. Ona tak występowała w kampanii do Europarlamentu. Ja wiele razy na Twitterze otwarcie pisałam do Magdaleny Adamowicz, że jeżeli ona ujmuje się na przykład za córką pani Dulkiewicz, jeżeli mówi rzeczywiście o tym hejcie, to niech ona na przykład zwróci uwagę, jak ten hejt rozlewa się w stosunku do nas, do dziennikarzy Telewizji Polskiej. Niech będzie, nie będzie hipokrytką, tylko obiektywnie popatrzy na zjawisko hejtu. I co z tego wyniknęło? Okazuje się, że tam to jest wszystko spolaryzowane, prawda? Tylko i wyłącznie obrona naszych tak zwanych.
Czy
tak?
To nie jest tak, że nie ma tych przeprosin dlatego, że ta strona opozycyjna w żaden sposób nie chce uznać prezydenta? Znaczy odbiera mu godność na każdym kroku.
To jest to zjawisko, które jest też w Stanach Zjednoczonych przecież.
Że tobie to nie jest mój prezydent, ty nie prawda? Masz praw, które ma normalny prezydent, tak, bo to, nie jesteś z nas.
To jest to samo zjawisko, które jest wobec także Wielkiej Brytanii, które się zaczyna, bo w tym tygodniu padła deklaracja, która oznacza wejście Wielkiej Brytanii być może w turbulencję. Premier Szkocji, przepraszam, zmieniam temat, ale to jest to samo. Premier Szkocji, całkowicie ignorując zasadę, że to rząd w Londynie może wyznaczyć referendum niepodległościowe, zapowiedziała, że zwróci się do jednego z sądów w Szkocji na temat tego, czy to jest legalne.
Czyli tak jak u nas rozbijanie porządku konstytucyjnego.
Sędzia powie, że referendum jest legalne. Jest to oczywiste i w sprzeczności z prawem brytyjskim. Jedni będą bronić Szkocji, drudzy nie, ale to chodzi o to, znaczy jest jakiś konsensus co do jakichś mechanizmów i nagle ktoś mówi, wywracamy stolik.
Nie jest tak, że, że zwolennicy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ten cały obóz, który przegrał w 2015 roku, ma takie poczucie, że Bronisław Komorowski przegrał, bo właśnie były jakieś incydenty, prawda?
No to twierdzą, samo, przecież że Brexit,
teraz jakby próbują rewanżu.
Brexit, doszło do Brexitu, bo zostali okłamani Brytyjczycy w sprawie konsekwencji. Co w ogóle pomija fakt, że na przykład zwolennicy Brexitu twierdzili, że pierwszej nocy po Brexicie giełda londyńska się załamie w ogóle i tak dalej. No dobrze, tylko że w tym tygodniu staliśmy wobec sytuacji, w której opozycja zepsuła sobie początek tygodnia agresją, a niestety w końcu tygodnia błąd popełniła strona pisowska i gest Janny Lichockiej dał punkty, więc w tej grze na wpadki niestety
zapytajmy jeszcze
jest remis. No.
Księdza Zielińskiego o sprawę Pucka.
Nie symetryzowałbym tych dwóch wydarzeń tak
o
mocno.
O sprawę Pucka.
Ja odróżniam rzeczywiście to, co się dzieje w parlamencie. W parlamencie czasami dzieją się dzikie rzeczy od tego, co się dzieje podczas uroczystości narodowych, państwowych. Dla mnie szczególnie wymownie zabrzmiał w tym momencie głos kombatantów i tych, którzy walczyli o naszą wolność, bo oni mają szczególne prawo do tego, żeby wypowiadać się na temat naszej ojczyzny, na temat obchodów, sposobu obchodzenia narodowych rocznic. Oni przypominają, że poświęcali zdrowie, siły. Wielu z ich kolegów poświęciło życie w tej sprawie.
Nie po to, żeby słuchać wrzasków grupy, która przyjeżdża i w ogóle nie liczy się z powagą miejsca.
I są pewne rzeczy, które mają charakter narodowy, oznaczają szacunek czy brak szacunku dla własnego państwa i dla własnego narodu, dla historii własnego narodu, dla tożsamości własnego narodu. I to, co uchodzi w parlamencie, rzeczywiście nawet czy to w Kongresie Stanów Zjednoczonych, czy w parlamencie brytyjskim, różne rzeczy także się dzieją czasami. Natomiast chodzi o to, że są pewne rzeczy ważne z punktu widzenia samego państwa, samego narodu, których deptać nie należy. I tutaj wsłuchajmy się w głos właśnie kombatantów. Odnoszę wrażenie, że to, w czym uczestniczymy w tej chwili, to nie jest przygotowanie do wyborów prezydenckich, tylko raczej przygotowanie do plebiscytu. I w związku z tym argumenty merytoryczne odchodzą na bok, liczą się argumenty, liczą się emocje. To jest, niestety jest to przykre, bo to obniża zarówno rangę tych wyborów prezydenckich, jak i chyba oznacza brak szacunku dla społeczeństwa.
Wspomniał Piotr Semka o takim dwuznacznym geście Joanny Lichockiej. Ona twierdzi, że przecierała oko i to zostało złapane na stopklatce tak naprawdę i sugeruje się, że to jakiś gest wulgarny. Joanna Lichocka przeprosiła za ten swój gest, a Małgorzata Kidawa-Błońska nie przeprosiła za to, co stało się w Pucku. To też pokazuje, jak wciąż nierówne są te maszyny narracyjne, prawda? To, co się zdarzyło po tym pewnie nieszczęsnym geście Joanny Lichockiej, no to jest jakiś, prawda, taki skok temperatury,
a Kidawa-Błońska bez kary. Jako zdjęcie ikoniczne dla propagandy Platformy, więc tutaj... No to tylko pokazuje, że w tej grze medialnej liczą się obrazki medialne i rzeczywiście tak jak Kidawa-Błońska straciła bardzo, tak teraz druga strona.
Posłuchajmy, jak Joanna Lichocka tłumaczy tę sytuację. Bardzo proszę.
Pani poseł, czy pani od rana zmieniła zdanie? Padnie przepraszam, czy nie padnie? Jak to jest?
Ja nie zmieniłam zdania. Nie wykonałam żadnego obraźliwego gestu. To zostało zmanipulowane przez Platformę Obywatelską. Ten przemysł nienawiści w wykonaniu Platformy Obywatelskiej jest niesamowity. To jest po prostu skala manipulacji, kłamstwa, zmiany kontekstów jest szokująca. Ale powtórzę jeszcze raz. Ja wczoraj nie wykonałam żadnego wulgarnego gestu, nie było takich intencji. Natomiast ponieważ wiem, że opinia publiczna może być wprowadzona w błąd, również przez ten przekaz tego przemysłu nienawiści Platformy Obywatelskiej, to chciałabym wszystkich tych, którzy poczuli się dotknięci tym gestem niezamierzonym, przeprosić i wyrazić słowa ubolewania, że poprzez ten ruch ręką dałam asumpt do takiego ataku na Prawo i Sprawiedliwość i na mnie.
Czyli padły słowa przepraszam, padło słowo przepraszam, mimo potwierdzenia, że to było przypadkowe.
Magdalena, tak, to jest bardzo ważne, że to słowo pada. Tłumaczenie już całego kontekstu moim zdaniem jest niepotrzebne, ale tu się dzieje jedna bardzo ważna, a niebezpieczna rzecz. Jest taka sytuacja, że wychodzą posłanki lewicy na konferencję i wśród tych posłanek jest Anna Maria Żukowska, która jeszcze 2 tygodnie temu pisała o klątwie dublera w kontekście śmierci jednego z sędziów
Trybunału Konstytucyjnego.
I proszę zobaczyć, że takiego rejwachu w mediach, w Onetach i innych mediach na ten temat nie było. Dlaczego osoby, ja nie rozumiem takiej hipokryzji, osoby, które mają bardzo dużo za uszami w związku z sianiem hejtu, nienawiści i pogardy, śmieją wyjść na forum publiczne, ale wiesz Piotr, to jest taka granica już hipokryzji, która już,
gra się w zaparty.
Ja przypomnę, że gdy posłanki, w nowej kadencji do Sejmu weszli posłowie lewicy, tak, partii Razem konkretnie, posłanki i one posiedziały trochę na sali sejmowej, no to później pisały szokowane, tak, jak agresywnie zachowuje się Platforma Obywatelska.
Akurat gest Joanny Lichockiej był bardzo w cudzysłowie fotogeniczny. To znaczy można było zrobić stop klatkę i gest ten można powielać w formie na przykład zdjęć, czyli z propagandowego punktu widzenia. To jest bardzo,
bardzo
nośne. Tak. I to, że tak powiem, pogrąża jeszcze wpadkę Joanny Lichockiej, bowiem z pozoru niewinnego żartu, bo na pewno intencją Joanny Lichockiej było zażartowanie sobie poprzez ten gest. No, przeprosiła. Jednak była to potężna wpadka. No, z tej racji po prostu, że zostanie to wykorzystane fotogenicznie w propagandowym.
Znaczy, trzeba było powiedzieć, przepraszam, bez chodzenia, to jeżeli ktoś coś i tak dalej, to wtedy w dużej mierze te przeprosiny osłabia.
Ksiądz Zieliński.
Znaczy ja patrzę, że chyba te emocje skumulowały się trochę ze względu na to, że sięgając troszeczkę wcześniej, że PiS przegrał głosowanie w komisji wcześniej przez nieobecność posłów, także pani Lichockiej, na posiedzeniu komisji, która obradowała na temat odrzucenia weta senackiego w sprawie dotacji dla Telewizji Polskiej. tej rekompensaty dla Telewizji Polskiej. Pani Lichockiej nie było na tym spotkaniu i potem, kiedy jest sytuacja, robi się nerwowa, bo sprawozdawcą komisji miała być pani Schering-Wielgus, z tego co wiem. Sytuacja zrobiła się nerwowa i bardzo niekorzystna dla PiS-u i wtedy zaczęły się pojawiać nerwowe gesty, pewne zachowania, które bardzo łatwo mogą być wykorzystane.
To przypomina się też ten wybuch Jarosława Kaczyńskiego, który oczywiście też był sprowokowany chamskimi krzykami, zadzwonił do brata.
No to było inaczej, tam była ewidentna prowokacja.
Dobrze,
i
no,
i powód
ale,
był.
Ale taka jest instytucja PiS-u, że musi mieć nerwy z żelaza.
Ale no, no. PiS chyba to generalnie uznaje.
Ale każda wpadka jest nieproporcjonalna właśnie z powodu duża, z powodu nierównowagi medialnej siły.
Tu jeszcze jest jeden wątek, bo to wszystko działo się w kontekście właśnie tej rekompensaty dla Telewizji Polskiej. Chodzi o pieniądze utracone w związku z niepłaceniem abonamentu. Telewizja Polska dostanie te pieniądze. Opozycja, no, chyba arcypopulistycznie proponuje, żeby te pieniądze przekazać na onkologię, chociaż środki na onkologię rosną.
A tak? Gdzie schowano Bartosza Arłukowicza w takim
35% razie? Więcej jest na onkologię w tym roku niż było, gdy ten obóz rządzący przejmował władzę. Donald Tusk napisał, opozycja 2 miliardy na onkologię, a PiS na nowotwór. No chyba trudno o bardziej populistyczne
nie,
zestawienie.
Nie, obrzydliwa manipulacja, ponieważ obecny przecież pierwszy flagowy tutaj w sztabie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, niejaki Bartosz Arłukowicz, najgorszy w opinii lekarzy minister zdrowia, który mówił o tym, że będzie 9 tygodni w kolejce właśnie dla pacjentów onkologicznych. Nie było większego fiaska niż ten program. Więc oni śmieją wypowiadać się, 8 lat rządzili. Na temat tego, jak rozwalali poszczególne elementy tego systemu, rozkładali na łopatki i Bartosz Arłukowicz, wcześniej Ewa Kopacz tutaj mieli naprawdę mocne w cudzysłowie zasługi, ponieważ dołożyli się do tego procesu. Teraz Platforma będzie mówiła, że teraz będzie na onkologię przeznaczała pieniądze, tak, których sama wcześniej nie dała, będzie dysponowała tym. No przecież to już jest manipulacja.
No tu jeszcze jedno można powiedzieć, że ataki na Telewizję Polską nie ustają i też jest ta próba pozbawienia podstaw finansowych. No a przecież tak naprawdę ten rząd dołożył do budżetu państwa no, setki miliardów złotych.
Łukasz Szumowski, dla którego jako dla ministra bardzo ważny cały ten pakiet onkologiczny jest istotny, bo on temu poświęca. Mnóstwo się mówi o prewencji, to jest temat też mi bardzo bliski. Tego wcześniej nie było.
Cała ta propaganda opiera się trochę na takim mało logicznym rozumowaniu. Jeżeli będziemy szli tym tropem, to równie dobrze można powiedzieć, nie kupujmy F-35, bo za jeden F-35 możemy zbudować
10 szpitali.
10 szpitali, 20 oddziałów onkologicznych i tak dalej.
No, to jest zawsze taki chwyt.
To jest po prostu tani chwyt propagandowy.
Szkoły, żłobki.
I potrzebne są pieniądze na F-35 i potrzebne są pieniądze na szpitale. No, wszystko jest w odpowiednich proporcjach. A robienie z tego propagandy.
Ale dlaczego, jeżeli mamy 50% wzrost wydatków na służbę zdrowia, dlaczego to tak słabo wybrzmiewa, można zapytać?
Dobrze, no nie my jesteśmy ludźmi, którzy powinni odpowiadać za PR rządu. No, tutaj
może
dalej
dlatego,
było,
że to studia,
dalej jest moim zdaniem bardzo słabo, więc oni
zawsze tak
słabo się sprzedają. No.
Piąt Zieliński w tej sprawie jeszcze.
Czy rzeczywiście chyba, gdy chodzi o komunikację ze społeczeństwem, to ona kuleje. Z komunikacji rządu. Zobaczmy chociażby pod tym względem, że jeden marszałek Sejmu, Senatu, przepraszam, jak bardzo potrafi korzystać ze swojej pozycji, chociażby nawet z prawa do tego, że ma prawo wygłosić orędzie do narodu. Wydaje mi się, że rządzący także z faktu dostępu do mediów publicznych za mało czynią pożytek na co dzień. Za mało uświadamiają społeczeństwu, bezpośrednio społeczeństwu, dlaczego jest konieczność reform sądowych, na czym polega reforma służby zdrowia i tak dalej. I to się będzie mścić.
Nie, no mogliśmy sobie wyobrazić, na przykład to będzie pani Witek, która mówi, przyjęliśmy ustawę dyscyplinującą, a teraz chciałbym państwu paru słowach wytłumaczyć, dlaczego tak zrobiliśmy.
I ma do tego prawo i pytanie, dlaczego się z tego nie korzysta.
Rusza kampania prezydencka, proszę państwa, na dobre. Dzisiaj pierwsza konwencja prezydenta Andrzeja Dudy, który już zapowiedział, że będzie się ubiegał o reelekcję. Posłuchajmy.
Swój start Andrzej Duda oficjalnie ogłosił podczas spotkania z mieszkańcami Lubartowa.
Bardzo mi zależy na tym, żeby rozwój Polski, który w ostatnich latach tak dobrze postępuje, nadal trwał.
Andrzej Duda mówi o potrzebie kontynuacji reform i dalszej dobrej współpracy z rządem.
Wiele osób już zapomina o 500+ czy o 300+, bo uważają, że jest to naturalne. Ale jeszcze 5 lat temu, proszę Państwa, nie było. I większość ludzi w Polsce nie wierzyła, że można taki program jak 500+ zrealizować, bo przecież wmawiano nam, że się tego nie da zrobić.
Do wyborczego wyścigu poza Andrzejem Dudą stanęła także Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń z Lewicy, a także Krzysztof Bosak z Konfederacji oraz Szymon Hołownia. Każdy z kandydatów oficjalnie zaczyna walkę o głosy. W tej chwili sondaże pokazują przewagę Andrzeja Dudy, ale nie na tyle wysoką, by wygrać w pierwszej turze. A druga tura będzie, według sondaży, bardzo wyrównana.
Według badania pracowni Social Changes, to jest najświeższe badanie, prezydent Andrzej Duda cieszy się poparciem 46% wyborców. To jest skok o 4 punkty. To jeszcze przed tymi głośnymi wydarzeniami ostatnich dni badanie, ale to pokazuje, że nie wiem, to być może ta pierwsza tura jest gdzieś w zasięgu ręki?
Problem z działaniem na pierwszą turę jest taką, że jeżeli się cały wysiłek da pod hasłem wygrywamy w pierwszej turze, to jeżeli się nie wygra w pierwszej turze,
to później
to w drugiej jest efekt już drogi do klęski. Więc ja
Z kolei w drugiej turze, jak już słyszeliśmy, to będzie swego rodzaju referendum.
Tak, tylko tutaj mamy to samo zjawisko, które towarzyszy wszystkim wyborom. Do parlamentu wcześniej. Obie strony starają się, aby mobilizacja elektoratu nastąpiła, jak to mówią Anglicy, just in time, czyli w tym ostatnim momencie. I raz się to udało PiS-owi w eurowyborach, a raz się to udało wcześniej w wyborach samorządowych elektoratowi wielkomiejskiemu. Co do wyborów parlamentarnych, było gdzieś między 50-50, chociaż Senat przegrano z punktu widzenia PiS-u. I teraz pytanie, to jest materia, nad którą biedzą się najwięksi spece od reklamy na świecie. To znaczy, jak skumulować tą energię właśnie w odpowiednim momencie, żeby ona nie miała górki swojej odpowiednio wcześniej i potem zaczęła spadać.
No. Czyli Andrzej
to trochę jak forma sportowca w czasie olimpiady. Ona musi być właśnie w tym olimpiadę, momencie. Nie ale wcześniej, nie później.
Czy Andrzej Duda jest w stanie powtórzyć ten efekt sprzed 5 lat, kiedy widzieliśmy na wielu płotach, podwórkach, prawda, plakaty prezydenta, absolutnie oddolny ruch?
Ja jestem przekonana, że jest w stanie, ale to będzie bardzo ciężka kampania. Kampania fake newsów, hejtu, kampania bardzo brutalna, prowokacji oczywiście. Mm-hmm. Już ciszę miała córka prezydencka. Ja zwróciłam uwagę, że w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni już zaczęły pojawiać się różne nieprzychylne komentarze, nieprzychylne takie wytwory medialne na jej temat. Myślę, że atakowana będzie bardzo mocno pierwsza dama, która też celowo przyjęła taki wzorzec jakby swój sprawowania modelu bycia pierwszą damą, że pracuje w ciszy, a pracuje bardzo ciężko. To należy podkreślić. Niemniej ta kampania będzie trudna. Mi się ona trochę przypomina starcie Donalda Trumpa z Hillary Clinton, gdzie w Stanach Zjednoczonych były rzucone wszystkie siły. Media liberalne zrobiły wtedy wszystko. To było wtedy, pamiętam, była taka żałoba, przecież do tego to samo jest u nas, prawda? Ja mam na myśli nie tylko rodzinę Szturów, ale cały sztab tych celebryckich aktorów, piosenkarzy, którzy są związani z mediami liberalnymi.
Ale gdyby oni decydowali o wyniku wyborów, to Trump nigdy nie byłby prezydentem. Andrzej Duda też by nie był
prezydentem.
Ale
tu będą wszystkie siły rzucone na pokład. Tu trzeba zwrócić na to uwagę i na pewno łatwo nie będzie.
Mhm. Andrzej Rafał Potocki.
No ja jestem jednak zwolennikiem zaatakowania przez prezydenta Dudę fotelu i reelekcji w pierwszej turze. Ja się bardzo drugiej tury obawiam, ponieważ będzie to potężne nasilenie nienawiści, propagandy. To nie będzie miało nic wspólnego z żadną merytoryczną kampanią. To będzie walka na śmierć i życie, w której Platforma Obywatelska, wspierająca Kidawę-Błońską, bo najprawdopodobniej ona do drugiej tury przejdzie, po prostu da z siebie wszystko, czyli po prostu wszystko to, co najgorsze, a oni są naprawdę w tym lepsi niż
mamy informację,
Prawo i Sprawiedliwość.
Że w sztabie,
to widzieliśmy w Pucku.
Ale że w sztabie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, co prawda w tym sztabie takim, powiedzmy, brukselskim, czyli jakimś takim odpryskowym, jest pan Mycielski. To jest jeden z twórców.
Ale czego są samoloty? Tak. Można przylecieć do Warszawy.
Ale
jeden nie środ pyskowy.
Jeden z administratorów takiej strony Sok z Buraka, no, która po prostu kłamie bardzo często. Znaczy wymyśla rzeczy, je dystrybuuje przy akceptacji gigantów internetowych, którzy nie reagują na te procedury.
To będzie w drugiej turze wszystkie te zasoby zostaną wystawione na pierwszą linię, ale zauważmy, mamy 12% niezdecydowanych według sondaży, 12-13. No to jest pewien rezerwuar, z którego Andrzej Duda przy odpowiednio prowadzonej kampanii ma szansę te głosy pozyskać i wygrać w pierwszej turze.
No pytanie, jak się zachowają wyborcy Konfederacji na przykład? To jest bardzo ciekawe pytanie.
Wypowiedzi w pierwszej turze będą głosowali na Janusza. Co powiedzą liderzy Konfederacji, co? A co zrobią?
Janusz Korwin-Mikke powiedział kilka dni temu, że gdyby wiedział, że wygra Andrzej Duda, to broniłby Bronisława Komorowskiego jak niepodległości.
Po trupie PiSu do sukcesu. Nie, ale motto działaczy przywódców Konfederacji.
Ja tylko przypomnę taki szczególnik, który się zapamięta. W roku 2000 sztab Mariana Krzaklewskiego ujawnił haniebny film o tym, jak Kalisz całuje ziemię kaliską, pokazując perfidię Aleksandra Kwaśniewskiego. Co wtedy zrobił Janusz Korwin-Mikke? Złożył zawiadomienie do prokuratury, że sztab Krzaklewskiego obraził papieża, pokazując ten filmik. No to jest
popka. Proszę księdza, ale mamy też ciekawe wydarzenia. Na przykład ojciec Adam Szustak, dominikanin, zapowiedział, że po raz pierwszy pójdzie na wybory i zagłosuje na Szymona Hołownię. No, czy to nie jest upolitycznianie Kościoła, o którym słyszymy zazwyczaj no, w kontekście, nie wiem, gdy jakiś proboszcz ogłosi, że są zbierane podpisy na przykład na Andrzeja Dudę, no to jest wrzask na cały kraj, że to jest polityka w Kościele. A dominikanie, czy tak można?
Proszę państwa, nie wiem, nie chcę tutaj się wypowiadać na ten temat, natomiast chyba może pójdę jeszcze dalej. Mianowicie trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że są kandydaci partyjni. Andrzej Duda jest kandydatem konkretnej formacji politycznej. Tak samo Małgorzata Kidawa-Błońska jest kandydatką konkretnej formacji politycznej. I są kandydaci pewnych środowisk, które to środowiska zawsze starają się mieć swoją emanację polityczną. One kreują potem rozmaite partie, struktury. Kiedy się zużyła w pewnym momencie Platforma Obywatelska, wykreowano chociażby Nowoczesną, potem wykreowano w pewnym momencie także, jak była potrzebna, Partia Palikota i wiele innych. I chodzi o to, że Szymon Hołownia jest kandydatem pewnych środowisk. Środowisk zarówno pewnych lewicowych, które były obecne przy Okrągłym Stole, jak i środowisk tak zwany, kiedyś to się nazywał się Kościół Patriotyczny albo Kościół Postępowy. Dzisiaj nazywa się to Kościołem Otwartym tak zwanym. To jest ten Kościół, który w świecie w tej chwili straszliwie wydaje straszliwy skowyt, że Ojciec Święty Franciszek nie zdecydował o wywróceniu Kościoła Powszechnego i obowiązującego
prawa do góry nogami. Tak, mamy Querida Amazonia, czyli ukochana Amazonia. Papież nie poparł wyświęcenia żonatych mężczyzn.
I straszliwy pisk z tego powodu ze strony tak zwanego znowu Kościoła Otwartego. Więc dla mnie jest to bardzo niebezpieczne na sytuację, ponieważ za te środowiska są wspierane nie tylko przez ludzi, przez jakichś charyzmatycznych kaznodziejów, ale również są wspierane przez ludzi troszeczkę wyżej postawionych w hierarchii kościelnej i dla mnie jest to bardzo niebezpieczne, bo to jest autentyczne wciąganie Kościoła nie w komentowanie polityki i stawianie politykom pewnych wymagań, tylko wprost w działalność polityczną na zapleczu ludzi mających spełnić funkcje polityczne.
To no, są... nie, taką, jeszcze takim elementem, który budzi naprawdę zażenowanie, jest długa taka wstęp do tej deklaracji ojca Szostaka pod tytułem, że to w ogóle nic nie znaczy, że proszę tego nie traktować jako wskazania, że to jest wyłącznie moja osobista opinia. No, kapłan, który...
Po co się nie uchwalił?
Już nie, ale kapłan, który przyciąga na spotkania w kościołach bardzo wielu młodych ludzi, no niech nie udaje idioty. To znaczy, jeżeli on wie, robi filmy, które mają zasięgi tam jakieś ileś tysięcy, no to ma duży wpływ na młodych ludzi. I teraz z jednej strony mówię, nie będę popierać Hołownię, z drugiej strony krygowanie się, ale to w ogóle nic nie znaczy. To jest moja osobista pogląd, proszę w ogóle tego, no
Jest no ale czemu my się oszukujemy, jeżeli wiemy, że to jest ta sama historia, co z ojcem Kramerem, który teraz dostał zakaz, przynajmniej chwilowy wypowiadania się. Całe środowisko Tygodnika Powszechnego, który wspiera Szymona Hołowni, który siedzi cały czas w TVN-ie, jest też absolutnie z zapleczem politycznym i graniem na konkretnego kandydata.
Znak, więź, kik.
Ale oczywiście Deon, przecież to jest, są też znowu te same osoby.
Zdaje się,
ale
tak,
oczywiście, pan Żyłka i tak dalej, my wszyscy wiemy, jak to wygląda. I Szymon Hołownia też nie jest takim elektronem, który samoistnie się pojawił, tylko na początku TVN przyglądał się temu ostrożnie. Teraz już się wajcha przekręciła. Monika Olejnik, która przerywa każdemu gościowi, dała się wypowiedzieć Szymonowi Hołowni do końca. Taki jednostronny model uprawiania dziennikarstwa. Spot, który też nie jest bez znaczenia, z Brzozą i z samolotem, na który Szymon Hołownia wyraził zgodę. No i Jacek Cichocki.
Ale później, jak okropny sposób się tłumaczył, że nie widział.
Nie widział.
I to było
Ale o tym Maciej Sztur nie nagrał filmiku, prawda? O pani Lichockiej i aluzje w stosunku do telewizji są, ale na temat Brzozy i samolotu nie ma. Jacek Cichocki na zapleczu. Jaka to będzie formuła? Doskonale wiemy, że to jest znowu grana partia na poziomie 8-9%.
A co powinien prezydent Andrzej Duda powiedzieć Polakom? Dziś konwencja. Czy to powinna być taka kampania troszeczkę, prawda, splendid isolation, jestem prezydentem, godność, prawda, doświadczenie, czy też jakiś gniew?
Ja na miejscu pana prezydenta nawiązałbym do tego, co zdarzyło się w tym tygodniu w Poznaniu. Kolejne miasto po Gdańsku wprowadziło kartę LGTB, która będzie mogła wprowadzać do szkół rzeczy, których wiele rodziców nie akceptuje. I ja bym w tym momencie nawiązałbym do tego, powiedziałbym, drodzy państwo, mogę zadeklarować jako prezydent, że tam, gdzie będę mógł, będę wam pomagał, jeśli będziecie uważali, że jesteście zaniepokojeni tym, co po wprowadzeniu takich kart może być wprowadzane.
Czyli spór o wartości, obrona wartości, to jest coś, co może ponieść.
Obłość zawsze się mści. Pan prezydent powinien znajdować przykłady, które pokazuje, na czym polega różnica. Jeżeli pani Kidawa-Błońska będzie prezydentem, co ona będzie akceptować, co będzie klepać, mówiąc tak kolokwialnie, a czego on nie będzie.
Czy jest ta większość konserwatywna w sferze wartości, czy ona w Polsce wciąż istnieje? Proszę księdza. I drugie pytanie, czy wobec takich działań jak w Poznaniu nie jest konieczne jednak ustawowe wzmocnienie ochrony pewnej neutralności szkoły w tak wrażliwych obszarach?
Stało się coś złego w Poznaniu, natomiast tak dla równowagi stało się coś bardzo dobrego w województwie łódzkim w tym samym czasie. Karta praw rodziny została uchwalona. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili to, co jest niebezpieczeństwem pana prezydenta, to pokusa poszerzania elektoratu, na czym przejechał się chyba Patryk Jaki w wyborach w Warszawie. I jeżeli poszedł prezydent w tę stronę, to niestety ta pierwsza tura na pewno nie będzie wygrana. Natomiast obietnica, że będziemy bronić świata wartości, będziemy bronić wartości rodzinnych, chrześcijańskich i tak dalej. Oczywiście tak, ona jest potrzebna. Tu polecałbym panu prezydentowi ostatni raport o stanie państwa, który jest częścią kampanii wyborczej także Donalda Trumpa. Jak to Donald Trump zrobił u siebie? Pokazując wartości, na straży których stoi, ale konsekwentnie stoi. Rzeczywiście stoi. Natomiast powiedzmy sobie jasno, że w tej chwili, jeżeli chodzi o kłopoty różnych dyrektorów szkół czy rodziców z wychowaniem dzieci, kiedy lewica wchodzi z szeroką ofensywą, sami chyba musimy powiedzieć, że często wsparcia dla konserwatywnych wartości w praktyce ze strony rządu i pana prezydenta niestety brakowało. I w tym momencie albo będzie jakaś korekta, albo zabrzmi to niewiarygodnie niestety.
Proszę państwa, sprawa willi Kwaśniewskich, tak zwanej willi Kwaśniewskich. Centralne Biuro Antykorupcyjne odtajniło materiały w tej sprawie. Posłuchajmy publicystów, którzy komentują to, co zobaczyliśmy, co wszyscy mogą przejrzeć w internecie.
Od długiego czasu mówiło się, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy nie prowadzą przejrzystej działalności. Mówię tutaj o tym, co się działo, kiedy Aleksander Kwaśniewski pełnił funkcję prezydenta.
Nie tylko byli właścicielami willi w Kazimierzu i nie tylko nabyli ją w sposób nielegalny, nie tylko mieli podstawionego właściciela i pieniądze z niewiadomego źródła, ale też w bardzo profesjonalny sposób to załatwiali. Widać z tego, że to nie jedyny ich taki interes.
Domniemanie jest takie, że w zamian za odpuszczenie sprawy willi Kwaśniewskich prezydent, były prezydent Aleksander Kwaśniewski poparł kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich.
Proszę Państwa, trzeba przypomnieć, że to ujawnienie tych materiałów, opublikowanie za zgodą prokuratury, to efekt rewelacji agenta Tomka, tak, pana Kaczmarka, który stwierdził, że został jakby nakierowany na tę sprawę, nastawiony, że to było polowanie polityczne. CBA wyłożyło materiały na stół, powiedziało, sami się Państwo przekonajcie, kto był właścicielem tej willi i czy to było zasadne. Czy to był dobry ruch, czy on zamknie usta tym, którzy oskarżali tu CBA o jakąś nagonkę polityczną?
Ja bym zaczął od tego, że pozycja i zachowanie się agenta Tomka to jest bardzo poważna sprawa. Agent Tomek był funkcjonariuszem bardzo ważnej służby specjalnej, jaki jest CBA, składał przysięgę, natomiast dziś jest oskarżony o przestępstwa, branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Te zarzuty są bardzo poważne. On podwójnie jest za to odpowiedzialny, ponieważ on był policjantem, czyli stróżem prawa. Miał stać na I tutaj on, wykorzystując sądy, czy powiedzmy sobie, jak widzimy, te wyroki sądów, doktryna Neumanna, te wyroki sądów są jak gdyby łagodniejsze dla członków Platformy Obywatelskiej, bądź też sprawy są przeciągane.
A często ich nie ma w ogóle.
Często ich w ogóle nie ma. W związku z tym dokonuje klasycznego zwrotu. Zeznaje, jak pokazują teraz te taśmy, niezgodnie z prawdą, po to, żeby zyskać parę punktów. Nawet w pewnym momencie mówił coś, że on by chciał zdobyć zaufanie tej strony opozycji. Natomiast Aleksander Kwaśniewski mu bardzo tak śmiesznie odpowiedział. Powiedział, no, mówi, na zaufanie to trzeba więcej trochę popracować. Także taka trochę rozmowa tutaj, jak w Ojcu Chrzestnym, mafijna.
To jest ciekawe, że agent Tomek, no ten prawda, pan Kaczmarek, określany jako agent Tomek, on uważał, że jak on naskoczy na CBA, czy zaatakuje CBA, to mu to pomoże w jego obecnych sprawach, prawda, korupcyjnych.
Persaldo, śmieszność polega na tym, że on jeszcze dostanie zarzuty za fałszywe zeznania. W tej chwili to jest do 7 lat. Także zamiast polepszyć swoją sytuację, no pogorszył. I ujawnienie tych materiałów właśnie to pokazuje.
Magdalena Ogórek.
Anita Gargas tutaj powiedziała, w trakcie wypowiedzi padło takie zdanie bardzo istotne, że o tym, że są jakieś niejasności wobec Aleksandra Kwaśniewskiego i Jolanty Kwaśniewskiej, o tym w SLD mówiło się od lat. I rzeczywiście tak było. Raz udało się to nagrać. Józef Oleksy na ten temat wypowiadał się, wprawiając w pomieszanie nie tylko rodzinę Kwaśniewskich, ale także wielu polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pamiętamy chyba wszyscy słynną sprawę Marka Dochnala, który przecież też to było w przedsięwzięcie razem z Jolantą Kwaśniewską. To były czasy bez CBA, to były to Gazeta Wyborcza patrzyła na ręce jak chciała, to też wszyscy dokładnie pamiętamy, że tutaj był Leszek Miller, był odstawiony gdzieś tam na auta, Aleksander Kwaśniewski był bardzo mocno promowany. Aleksander Kwaśniewski, który zawsze grał na rozbicie tej lewicy, to jest w ogóle nieprawdopodobne. To, o czym powiedzieliśmy, Bronisław Komorowski to był jego kandydat w 2015 roku i tak Kwaśniewski funkcjonował. Wiele dziwnych historii, ponieważ nie chciałabym dostać pozwu od pana Dibła, nie będę się zagłębiała i tak to zostawię, ale rzeczywiście...
Jedno zdanie.
Absolutna zdolność tej pasy liberalnej do zmienienia frontu. Pierwsza teza była taka, agent Tomek ujawnia, że
oskarża, kompromituje.
Kamiński przygotował zlecenie absolutnie prawdziwe na Kwaśniewskiego. Potem, gdy już zostały publiczone papiery, kolejna śpiewka. A dlaczego CBA jest takie kiepskie, że nie udowodniło Kwaśniewskiemu przestępstwa?
Ksiądz Zieliński jeszcze w tej chwili.
Ja chciałbym rzeczywiście, żeby takie te sprawy kończyły się w sądzie i żeby była pewna jasność, bo ciągle żyjemy w takim zawieszeniu. Ten jest nieuczciwy, ten niesprawiedliwy, a biedny człowiek się w tym wszystkim po prostu gubi, tracąc zaufanie do państwa.
Też jest tak, proszę państwa, że...
Zwykli ludzie zadają standardowe pytanie, kiedy pójdzie siedzieć?
Wiele spraw nie trafia do sądu, dlatego że prokuratura, nawet mając mocne materiały, obawia się, że, słusznie się obawia, że one zostaną po prostu przez sądy oddalone w jakiejś mierze na podstawie motywacji politycznych. Podziękowania dla stacji, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa, współgospodarz audycji, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej. RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz i Radio Via w Rzeszowie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również gościom tego wydania Salonu Dziennikarskiego. Magdalena Ogórek, dziękuję Telewizja bardzo. Polska. Ksiądz Henryk dziękuję. Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Andrzej Rafał Potocki, Tygodnik Sieci. Piotr
dziękuję.
Semka,
dziękuję. Tygodnik miłego
do rzeczy.
Weekendu.
Miłego weekendu, miłej soboty, miłej niedzieli. Do zobaczenia.